Święty Paweł pisze do jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, pisze też do swojego przyjaciela Tymoteusza: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. W Duchu Świętym w szczególny sposób człowiek doświadcza miłości. I to od samego początku. W ogóle warto zauważyć, że Duch Święty jest, nie wiem jak to powiedzieć, czystą miłością, kwintesencją miłości. Teologia mówi, że Ojciec kocha swojego Syna nieskończoną miłością. Że Syn Boży kocha swojego Ojca niewyobrażalną miłością. I mistycy i teologowie mówią, że ta miłość między nimi to jest osoba i to jest Duch Święty. Tak sobie na medytacji pomyślałem, to jest daleka analogia, proszę to dobrze usłyszeć, że to jest tylko jakieś porównanie. Ja tak sobie pomyślałem, że to jest troszeczkę może tak, jak w naszych rodzinach jest mąż i żona, kobieta i mężczyzna, tata i mama, którzy się kochają, łączą ze sobą także swoje ciała, okazują sobie miłość. Między nimi pojawi się bardzo realny, osobowy owoc tej miłości, to jest dziecko. Duch Święty, chciałbym tak jakoś tak sobie wyobrazić, że to jest właśnie taka osoba, miłość. I od samego początku w Duchu Świętym Bóg objawia nam miłość. Dzisiejszy psalm jest wyjątkowy. Widać, że człowiek, to jest psalm 139, że człowiek, który pisał ten psalm, cieszy się swoim życiem, kocha siebie, jest zachwycony sobą, swoim ciałem, swoją osobą i wielbi Boga, bo widzi, że On, Jego osoba, Jego ciało, Jego życie to jest przejaw Bożej miłości. Przenikasz, zobaczcie jak On widzi miłość Boga, która ogarnia go do najmniejszego włókna od samego początku. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. I to bynajmniej on nie widzi Boga jako śledczego, który go śledzi. Tylko Boga, który ciągle z miłością na niego patrzy. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz moje wszystkie drogi. Nigdy Twoja miłość ode mnie nie odstępuje. I tak jest od samego początku, bo Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze. Ty mnie utkałeś w łonie mej mamy. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twoje dzieła. Ten człowiek się cieszy sobą. Dziękuję Bogu za ten cud stworzenia, który się dokonał w łonie jego mamy, dzięki jego rodzicom. Duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla ciebie nigdy tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtu. Ty, Panie, znasz mnie do głębi. Kochani, Bóg nas stworzył. Bóg dał nam życie i to się dokonało w Duchu Świętym. Tak jak dokonało się poczęcie Jezusa Chrystusa w łonie Maryi, mocą Ducha Świętego, z tym, że bez pożycia małżeńskiego, ale mocą Ducha Świętego, to nasze życie też się dokonuje mocą Ducha Świętego, z tym, że przy współudziale pożycia naszych rodziców. Nasi rodzice się zbliżają, przekazują kody genetyczne, materię, ale Bóg daje nasze wnętrze. Bóg w Duchu Świętym daje nam ducha, to co my nazywamy duszą. I cała Biblia, i całe objawienie, i Pan Jezus, który przychodzi, przypomina nam właśnie o tym, że Bóg jest naszym tatą, że Bóg jest naszą mamą, bo Bóg jest, nie jest płciowy. Była w XIV wieku w Anglii taka mistyczka Julianna z Norwich, miała niezwykłe objawienia Bożej miłości i mówi, że we wszystkich objawieniach Pan Bóg jej przypominał taką prawdę. To jestem ja, moc i dobroć ojcowstwa. To jestem ja, mądrość i delikatność macierzyństwa. Możecie sobie teraz wyobrażać najpiękniejsze rzeczy o ojcach, jakich byście chcieli mieć tych ojców. Wasze tęsknoty za tatą, to co wam się podobało u waszych ojców, czego wam brakowało. Weźcie to, wydobędźcie to piękno. Wydobądźcie teraz piękno i jakieś wasze największe, najpiękniejsze doświadczenie z miłością mamy. To wszystko jest w Panu Bogu do potęgi entej i entej i entej. I Bóg nas kocha od samego początku. I ta miłość dawana jest nam w Duchu Świętym. Święty Paweł jest głęboko świadomy tej prawdy. Prześladowca, zabójca tak naprawdę, oszołom chciałoby się powiedzieć, fanatyk, w którymś momencie jest dotknięty łaską Bożą, Ducha Świętego, ma niezwykłe doświadczenie bliskości Pana Jezusa i on później pisze tak piękne i ważne rzeczy. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Dlatego nie musimy się bać Boga, bo to jest nasz tata, nasza mama, która ciągle o nas myśli, zawsze na nas patrzy i nie żeby nas śledzić, i nie żeby nas potępiać, to też Pan Jezus przez siostrę Faustynę przypomina. Tylko patrzy na nas z czułością, bo my jesteśmy Jego dziećmi. Tu są osoby, które mają dzieci. Ja nie wiem, czy wy swoje dzieci to śledzicie, nienawidzicie? Chcecie je zabijać, potępiać, wkładać do więzień, torturować? No nie. A jeśli tak się dzieje, to są naprawdę jakieś wynaturzenia. Kochamy swoje dzieci, kochamy dzieci. A Bóg, o ileż bardziej Bóg nas kocha. Nie musimy się już bać. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. I święty Paweł w liście do Rzymian, w innym liście pisze, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, żeby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze, Tatusiu. Nie otrzymaliście ducha lęku. Nie musimy się bać Pana Boga, bo On jest naszym Ojcem, On nas kocha. I nie musimy się bać Pana Boga, pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami. Nie jesteśmy dobrymi dziećmi. Nie jesteśmy niestety. Kupę rzeczy żeśmy nabroili, albo i broimy może cały czas. I pomimo tych grzechów nie musimy się bać Pana Boga, bo Jego miłość jest miłosierna. To jest szczególny wyraz miłości. Dzisiaj szczególnie nam właśnie Pan Jezus przypomina też przez siostrę Faustynę. Jego miłość jest tak wielka, że schodzi do naszej nędzy, do naszego piekła schodzi. Nie po to, żeby nas potępiać, ale żeby nas kochać i wybawiać. Bóg zaś, święty Paweł dalej to pisze, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Jezus Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jezusie Chrystusie w szczególny sposób wyraziła się ta miłość Boga Rodzica, Ojca i Matki, który się tak martwi o swoje dzieci. Tak się martwi, że możemy mówić tak, wysyła starszego brata naszego. Posyła Jezusa, idź, ratuj swoje rodzeństwo. Idź, ratuj, bo demony niszczą twoje rodzeństwo. Demony niszczą nasze dzieci. Śmierć niszczy nasze dzieci. I Pan nas wybawił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I cały czas to się dokonuje właśnie w mocy Ducha Świętego, który został posłany do naszych serc. Kiedy święty Paweł mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, to chce nam też powiedzieć, że ten duch daje każdemu z nas i obiektywne poznanie, i subiektywne poznanie tej miłości. Że Duch Święty próbuje gdzieś, jak się wsłuchamy to Słowo Boże, to Duch Święty próbuje swoją łaską i swoim światłem dotrzeć do naszej, przepraszam, tak pukam, ale do naszej łepetyny, żebyśmy obiektywnie zobaczyli prawdę o Bożej miłości. Ale też Duch Święty swoją łaską i swoją mocą wchodzi w nasze serca, wchodzi także w świat naszych uczuć, naszych emocji, w nasze ciała wchodzi, żeby nam subiektywnie często dać doświadczyć Bożej miłości, że uzdrawia nasze ciała często, że dotyka naszego ducha, uzdrawia naszą psychikę, wyrywa nas z depresji. To się dzieje. Dlatego wczoraj zakończyliśmy rekolekcję o modlitwie, o Eucharystii, o Słowie Bożym. Bo to są uprzywilejowane momenty, kiedy my wystawiamy się, że tak powiem, na działanie Ducha Bożego. Dlatego Pan Jezus dzisiaj chwali Marię. Nie potępia Marty. Marta żyje, pracuje, zatroskana, znerwicowana. Uspokój się, kobieto. Uspokój się. Maria dobrze wybrała. Ona trwa w mojej miłości, w mojej przyjaźni. Jest jej dobrze. Nie żałuj jej tego. Dlatego, kochani, jeżeli naprawdę chcemy doświadczyć tego ducha mocy miłości, trzeźwego myślenia, to tak bardzo potrzebujemy właśnie modlitwy, słuchania Słowa Bożego. Tak bardzo potrzebujemy Eucharystii, wszystkich sakramentów. Jedna z wielkich mistyczek, Elżbieta od Trójcy Świętej, karmelitanka, miała niewiarygodne doświadczenia Boga miłości, ale też takie jako rodziny, właśnie jako trzech osób. Wpadała, jak ona to pisze, w zachwycenie. Teologia nazwie to ekstazami miłości. Prawie jej serce umierało, pękało ze szczęścia w doświadczeniu Bożej miłości. Pisze tak, gdyby mogła powiedzieć wszystkim duszom, jakie zdroje, siły i pokoju, a także szczęścia znalazłyby, gdyby zechciały żyć w ścisłej łączności z Jezusem. Ale one nie potrafią czekać. Jeśli Bóg nie udziela im od razu swoich pociech, porzucają Jego świętą obecność. Jak natomiast przyjdzie ze wszystkimi swoimi darami, nie zastaje już nikogo. Dusza jest rozproszona, zajęta rzeczami zewnętrznymi, nie przebywa w głębi siebie samej. Tak bardzo ważne jest, żebyśmy się zatroszczyli o to przebywanie z Bogiem, żeby Bóg mógł do nas mówić o swojej miłości, żeby nam mógł wyznawać swoją miłość i okazywać swoją miłość.
Ojciec Jan rzeczywiście z mocą próbuje pokazać chyba nam to, jak ten Pan Bóg każdego dnia walczy o to, żebyśmy doświadczali tej miłości. I co z tego? Jeśli by nas teraz zapytać, myślę, że po kolei każdego, jak często jej doświadczamy, niewielu by powiedziało, że dzisiaj się to udało. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tak mocno skupieni na swoim świecie, tak jesteśmy zafiksowani na tym, co robimy w danym momencie, że nie słyszymy Jego słowa. Nawet gdyby, nie wiem jak mocno do nas przyszedł i stanął przy nas, nie usłyszymy. Myślę, że świetnie to można zobaczyć na przykładzie dzisiejszej właśnie Ewangelii. Ta Marta to jest kobieta, która kocha Jezusa. Jezus to jest człowiek, który kocha tą kobietę. Ona go zaprasza, on przychodzi i zauważcie, ona w swojej miłości, to jest niesamowite, w swojej miłości chce zrobić, przyrządzić coś najcenniejszego, co może potrafi, żeby mu pokazać przez to, co zrobiła, jak go kocha. Ale równocześnie widzi, że coś traci. Nie jest przy nim w tym momencie. Coś przygotowuje dla niego, ale nie może stać przy nim. I co się dzieje? I nagle ona tak się skupia na tym swoim świecie, którym w tym momencie jest ból, bo ona tutaj pracuje, a tamta siedzi, że potrafi stanąć i powiedzieć do Jezusa, czy ci to jest obojętne? Nie wiem, czy widzicie to, ale w myśleniu Marty pojawia się nagle coś takiego, jakby jakaś taka niepewność, że Jezus ją kocha. Ona w swoim bólu, w swoim świecie nagle tak się w nim zamyka, że ona nie widzi Jego miłości do niej. Czy to jest problem Jezusa? Czy to jest problem przekazu Jezusa? Czy Jezus powinien walczyć o to, żeby siedzieć tam razem z nią, można powiedzieć, w kuchni wtedy, kiedy ona to przyrządza? To jest jej problem. Jest tak zamknięta w swoim świecie, że nawet gdyby Jezus krzyczał, że Cię kocham, to ona Mu nie uwierzy. Zauważcie, że im mocniej gdzieś jesteśmy zamknięci w tym swoim świecie, tym mocniej odczuwamy lęk wobec tego, co zewnętrzne. Święty Jan w swoim liście mówi coś takiego. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Słuchajcie, dzisiaj mówimy o miłości i fajnie, żebyśmy zobaczyli jedną rzecz. Jeżeli brakuje miłości, to w to miejsce wchodzi lęk. Zauważcie, w kontaktach z drugim człowiekiem, jeśli nie mamy miłości do niego, to w to miejsce wchodzi nam lęk. Im jest mniej miłości, tym więcej lęku tam się pakuje. No i mamy problem. Dlatego, że wtedy nagle zaczyna się pojawiać to, co właśnie było w tej Ewangelii. Zaczynamy oskarżać. Marta oskarżyła w tym momencie Jezusa o to, że no, obojętna jest Jemu w tym momencie. Obojętna jest jej praca. Zaczynamy oskarżać Boga o zło, o wszystko, co się złego dzieje w naszym życiu. Jesteśmy tak zamknięci w swoim świecie, że w kontakcie z drugim człowiekiem o to samo go zaczynamy za chwilę oskarżać. Że nas cały czas czymś rani, że nie okazuje nam miłości, że jest obojętny wobec nas, a im mocniej zaczynamy mu to okazywać, tym tak naprawdę coraz większy mur rośnie między nami i coraz mocniej zaczynamy się go lękać. Dobrze, żebyśmy zobaczyli, że lęk to jest coś, co coraz mocniej zamyka nas w sobie. Zamyka na tych, których mamy wokół siebie. Miłość gdzieś sprawia, że my wychodzimy, ale lęk to jest coś, co sprawia, że cały czas się boję, że coś mi się stanie. Jeśli cokolwiek zrobię, to coś mi się stanie. Jeśli podejmę jakąkolwiek decyzję, to coś stracę. Ja ciągle się lękam. Brak miłości. I teraz my mamy nawet problem z przezwyciężaniem tego lęku, dlatego że źle rozumiemy też miłość. Fromm to świetnie wyjaśnia i mówi coś takiego, że Dla większości ludzi problem miłości tkwi przede wszystkim w tym, żeby być kochanym, a nie w tym, by kochać. Słuchajcie, jeżeli zamknięci jesteśmy w tym swoim świecie, to my chcemy tak jakby stanąć w centrum i chcemy, żeby robimy wszystko, żeby nas pokochano. My wszystko będziemy robić. Będziemy świetnie się może nawet uczyć i studiować. Będziemy starali się genialnie wyglądać. Będziemy zawsze mili, przyjemni, cudowni. Żeby nas pokochano. Słuchajcie, to jest postawa małego dziecka, które stoi w środku i krzyczy: kochajcie mnie. Słuchajcie mnie. Zainteresujcie się mną. Ja zrobię wszystko, żeby mój rodzic nie stracił miłości do mnie. Będę wszystko robić. W tym lęku będę robić wszystko, żeby nie stracić tej miłości. Czy o to chodzi? Na pewno nie. Dobrze, żebyśmy zobaczyli to jeszcze raz dzisiaj, że wszystko, co powoduje w nas gdzieś lęk, te wszystkie nasze lęki, to jest coś, co jest związane z takim dziecinnym krzykiem kogoś, kto walczy o to, żeby go pokochać. A postawa osoby dojrzałej, dorosłej jest inna.
Duch Święty to jest miłość okazywana, dawana i przyjmowana. I prawdą jest to, że Bóg pierwszy nas umiłował. Powiem tak trochę personalnie. I nie mówcie mi, że jesteście niekochani. Bo skoro tu jesteście, to jesteście kochani. Bo gdyby cię tutaj nie było, nie byłoby Piotrka, Krzyśka, Julki czy Krysi, to znaczy, że Bóg by cię nie kochał, nie byłbyś w planach Bożej miłości. Ale skoro ty tutaj jesteś, skoro żyjesz, to znaczy, że Bóg cię kocha, bo On ci dał to życie. Mało tego, On cię w tym życiu podtrzymuje cały czas mocą swojego ducha. Teologia to tak ładnie nazywa creatio continua. Więc my jesteśmy cały czas kochani przez Boga. Czasami tego nie widzimy, nie słyszymy, jak to powiedział ojciec Łukasz. Jesteśmy tak skupieni. Niestety grzech coś strasznego w nas spowodował. Dzisiaj wam to chcemy to pokazać, że grzech sprawił, że jesteśmy infantylni, że jesteśmy dziecinni. Skupieni w swoich malutkich, często mniejszych, większych świateczkach i tak właśnie często tylko łakniemy, kochajcie mnie, wszyscy mnie kochajcie, kochajcie, kochajcie. Miłość właśnie często tylko rozumiemy w tym aspekcie. A miłość, owszem, to jest przyjęcie. To się w naszym życiu na pewno dokonuje, bo Bóg nas kocha. Ale miłość, którą daje nam Duch Święty, to jest także dawanie siebie. Czym się różni dorosła osoba od malutkiego dziecka? Malutkie dziecko tylko bierze. Trzeba je nosić na rękach, trzeba je husiać, trzeba je karmić, trzeba je usypiać. Właściwie trzeba być z nim cały czas, trzeba mu podcierać tyłek, trzeba go ubierać, trzeba mu wiązać sznurowadła. Wszystko mu trzeba robić. Bierze tylko dzieciak. Ciągle tylko bierze. I oby nasze dzieci, oby każdy z nas miał takie doświadczenie miłości. Bo Pan Bóg po to daje rodziców, żeby rodzice byli pierwszym objawieniem Jego miłości. Potrzebna jest ta miłość. A dorosły człowiek może okazać miłość. Może już dorosły, dojrzały człowiek może coś dawać z siebie. Tenże Fromm, cytowany już przez ojca Łukasza, mówi, że czynny charakter miłości można by określić zdaniem, że kochać to przede wszystkim dawać, a nie brać. Oczywiście nie tylko dawać, ale przede wszystkim może dawać. Dawanie, posłuchajcie, co on mówi, jak to się też wiąże z tą wczorajszą naszą konferencją. dawanie jest najwyższym przejawem mocy. W samym akcie dawania doświadczam mojej siły, mojego bogactwa, mojej potęgi. To doznawanie wzmożonej żywotności i mocy napełnia mnie radością. Doświadczam siebie jako uosobienie swoich sił, które mogę poświęcić, jako uosobienie pełni życia i to też przepełnia mnie radość. On jest agnostykiem był, bo nie żyje. Ale przecież on komentuje słowa z Dziejów Apostolskich. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dawanie jest, dalej pisze Fromm tak, dawanie jest bardziej radosne niż otrzymywanie, nie dlatego, że jest utratą czegoś, lecz dlatego, że w akcie dawania przejawia się moja żywotność. Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. W teologii mówimy o wielkim sercu, o wielkoduszności. I słuchajcie, Duch Święty nie zasysa nas w sobie. Jeżeli dostaniesz Ducha Świętego, jeżeli zasmakujesz Bożej miłości, nie możesz tego skonsumować sami, tylko się zamknąć. A my tak często robimy. I dlatego jest taka bieda. Niby przychodzimy, niby się modlimy. Nawet czasami może i dostaniemy pociechy, konkretne doświadczenie Bożej miłości. Skonsumujemy sami i za chwilę znowu pragniemy i płaczemy. Znowu Pan Bóg o mnie zapomniał i tak dalej. I znowu lęk. Miłość także nasza sprawia, nasza miłość także sprawia, że człowiek przestaje się bać. Konkretna miłość, konkretne dawanie, konkretne wychodzenie do człowieka, do przyjaciela, konkretne rozmawianie, konkretne mówienie dobrych słów, danie prezentu, umycie garczków z żoną, obranie ziemniaków z miłością, to wszystko sprawia, że człowiek staje się coraz silniejszy. Jego serce się powiększa, dostajesz wtedy od Pana Boga coraz więcej ducha i przestajesz się bać. Takim szczególnym wyrazem takiej wielkiej miłości jest także miłosierdzie.
To miłosierdzie najlepiej jest odkryć w geście miłości, która przebacza. Coś, co jest jednym z takich najtrudniejszych dla nas często doświadczeń. Nie wiemy, jak się do tego zabrać, ale równocześnie brak przebaczenia to jest coś, co w nas cały czas pracuje. Może się okazać, że jakieś różne trudności, krzywdy, tym podobne rzeczy przeżywamy jako trudne, a ta osoba, która to wyrządziła, nawet o tym nie wie. A my przez brak przebaczenia tak potrafimy w sobie to mocno zakonserwować, że przez lata to w nas cały czas pracuje. Dlaczego nie potrafimy przebaczyć? Co jest takiego, że boimy się stracić? Z ojcem Januszem, jak żeśmy rozmawiali, tak żeby się zastanawiali, no co, włosy tracę, zęby jak komuś przebaczę, to stracę? Co ja tracę? Moje dumne ja? Stracę to doświadczenie tej krzywdy, którą tak trzymam kurczowo cały czas? To jest pytanie, które każdy z nas musi sobie gdzieś może odpowiedzieć, ale ono jest w nas. To, ten brak przebaczenia cały czas w nas pracuje. I teraz ten moment przebaczenia odnosi się zarówno do tych drobnych rzeczy, które jako trudne doświadczamy codziennie, bo możemy tak je w sobie hodować i gdzieś pielęgnować, że po pewnym czasie, myślę, że to jest bardziej doświadczenie małżonków, niby przebaczam, niby nie widzę tych twoich rzeczy, które mnie denerwują, ale jak już po 3 miesiącach robisz dalej to samo, to już nie wytrzymuję, wyciągam armatę i strzelam. Przyznaję, miałem takie doświadczenie w nowicjacie. Jeden z braci później mi to wyjaśnił, że tak nie wolno.
Czy ty tak zrobiłeś?
Tak, ja tak zrobiłem. Tak, to był mój problem.
Słuchajcie, moment przebaczenia to jest tak naprawdę odkrycie jednej rzeczy. Że ja rzeczywiście mam w sobie doświadczenie takiej miłości, że ja w tym doświadczeniu miłości mogę wyjść ponad tym bólem, który we mnie jest. To jest mniej więcej coś takiego, że ja wiem, że to była dla mnie jakaś krzywda. Ja to wiem, że to było złe. Ale ja nie skupiam się na tej krzywdzie i na tym, że to mnie boli, tylko ja widzę słabość, głupotę, wszystko, co jest złe w tej osobie, jako jej właśnie tutaj w tym momencie słabość. I ja w moim okazaniu miłości staję przed Panem Bogiem, jako pierwsze to musi być, staję przed Panem Bogiem i proszę o dobro dla tej osoby. Staję przed Panem Bogiem i mówię: Panie Jezu, daj jemu, jej siłę do tego, żeby mogła się w tym podnieść, żeby przestała czy przestał tak robić. Słuchajcie, ja w moim sercu ratuję tą osobę. To nie sprawia, że ból, trudność i wszystko, co jest z tym związane, znika. Nie. Ja nadal wiem, że to było złe. Ale ja ratuję moje serce przed tym, żeby to trudne doświadczenie we mnie ciągle nie pracowało. Moment uzdrowienia to jest stanięcie przed Panem Bogiem i proszenie w intencji szczególnie tych słabości, tej głupoty, tej osoby i prośba o siły dla niej. To jest wyraz siły miłości, którą mam w sobie, której ja wychodzę ponad ten ból. I słuchajcie, to jest tak, że nie można być obojętnym wobec trudności czy krzywd, jakie były. To nie jest tak, że jeżeli ja doświadczałem gdzieś też obojętności ze strony, no na starcie szczególnie tych rodziców może, albo też kogoś, kto no był blisko mnie, na kim jakoś zależało i to mnie krzywdziło gdzieś, to ja teraz sobie, jeśli ja bym chciał tak zrobić, powiem: a mnie to w ogóle nie interesuje już teraz ta osoba, więc ja nie muszę tego zupełnie przerobić przed Panem Bogiem. To nie jest prawda. To w sobie cały czas pracuje. Obojętność wobec może czyjejś obojętności to nie jest rozwiązanie. Dopóki nie stanę przed Panem Bogiem, nie pokażę Mu tego do ostatniego, można powiedzieć, bólu nawet, to nie doświadczę tego, żeby gdzieś w to wszystko On wszedł, żebym w tym trudnym doświadczeniu doświadczył miłości. Taki mały obraz gdzieś może mam przed oczami w tym momencie, ale to jest mniej więcej tak, że wtedy, kiedy doświadczaliśmy tej trudności czy tego bólu, byliśmy tam sami. Sami, samiutcy doświadczaliśmy tego cierpienia. Nikogo wokół, nikt może nawet o tym nie wiedział. I teraz chodzi o to, żeby złapać tego Jezusa i razem z Nim może wejść w to, poprosić Go o pomoc, żeby w tym trudnym doświadczeniu, które cały czas w nas jest żywe, żeby On był tam razem ze mną. Żeby później, gdy ja zaczynam normalnie funkcjonować, to trudne doświadczenie we mnie nie krzyczało. Ktoś to zobaczył, ktoś, kto może to uzdrowić, kto w tym trudnym doświadczeniu może mi dać doświadczenie miłości, którego mi wtedy brakło.
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. My to z ojcem Łukaszem rozumiemy w ten sposób, że Bóg nam daje ducha miłości, czyli doświadczamy Jego miłości, możemy odpocząć w Jego miłości, także ze swoimi zranieniami, ze swoim koszmarnym życiem często jest tak, ze swoimi cierpieniami, ze swoimi chorobami, możemy odpocząć przy Nim, znajdziemy tam ukojenie. Ale zarazem rozumiemy też to w ten sposób, że Duch Święty, który jest miłością, pobudza nas do kochania. Nie sposób, posiadając w sobie Bożą miłość, zamykać się w sobie. To jest niemożliwe, bo Duch Święty pobudza nas do dawania. I z tego rodzi się szczęście i radość. Rozumiemy to tak, że miłość
wywala z naszego serca lęk, smutek i niepokój. Egoizm rodzi w nas lęk, z tego są, słuchajcie, nerwice, stresy i tak dalej. Tak. Egoizm rodzi w nas lęk. Słuchajcie, to egoizm rodzi w nas smutek. Tomasz z Akwinu mówi, że smutek to jest choroba duszy, która jest prawdziwą wadą spowodowaną przez nieuporządkowaną miłość samego siebie i jest przyczyną wielu innych chorób. To pisze o smutku, że to jest choroba duszy spowodowana często nadmiernym skoncentrowaniem się na sobie, a skutkiem tego jeszcze będą inne choroby. Miłość, którą dostajemy w duchu, daje nam szczęście, prowadzi nas do radości, wyzwala nas z lęku, napełnia nasze serca pokojem. Módlmy się w Eucharystii dzisiaj, szczególnie przez stawiennictwo siostry Faustyny. Naprawdę stańcie dzisiaj tak przed Panem i przyjmijcie Go do swojego serca, prosząc, żeby Wam wylał obficie na Was dzisiaj swojego ducha miłości. Amen.